Dostałeś pozwolenie na wjazd do wiosek w Gruzji, właśnie tam, gdzie ponoć Rosjanie nielegalnie przesuwają słupy graniczne w głąb Osetii Południowej, tym samym zabierając Gruzinom ich terytorium. Ty tam byłeś. Jak tam wygląda sytuacja na miejscu z twoich obserwacji i z twoich rozmów z mieszkańcami?
Sytuacja rzeczywiście jest skomplikowana, ponieważ od pewnego czasu Rosjanie przesuwają słupy graniczne, odcinając mieszkańców od ich pastwisk, od lasów, w których tradycyjnie prowadzili wyrąb drewna. Czasami zdarza się, że wręcz odcinając fragmenty wiosek, co powoduje, że po prostu ziemia jest podzielona. Ludzie jednego dnia chodzili ze swoimi stadami na łąkę za miedzą. Dzisiaj już tego nie mogą zrobić, bo tam powstaje płot i powstają nowe słupy graniczne. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że ta granica nie jest jednoznacznie określona. Ona tak naprawdę w dużej mierze jest umowna, ponieważ Osetia jest nieuznawana, więc i granica nie została uznana. Misja obserwacyjna Unii Europejskiej, bo ja pojechałem z obserwatorami z Unii Europejskiej, opiera się na mapie radzieckiej z 1984 roku, wewnętrznej mapie Związku Radzieckiego i ta granica jest dosyć mocno płynna. Z tego, co oni mówili, obserwatorzy, na razie Rosjanie nie wyszli poza tą umówioną linię, a zatem de facto nie zajmują jeszcze terytorium Gruzji, pomimo tego, co mówią oficjalnie władze gruzińskie i co odczuwają mieszkający tam ludzie. Ja nie dotarłem do samych wiosek, nie widziałem samych tych nowych słupów, ponieważ policja tego dnia, kiedy tam mieliśmy jechać, okazało się, że zablokowała dojazd, policja gruzińska, z uwagi na obawy protestów, ponieważ tam przyjechali aktywiści gruzińscy, którzy demonstrowali swój sprzeciw wobec postępowania Osetyjczyków, de facto Rosjan, bo trzeba mieć świadomość, że służbę na granicy, w cudzysłowie granicy osetyjsko-gruzińskiej, pełnią pogranicznicy rosyjscy, dowodzeni przez FSB.
A co się dzieje z tymi ludźmi, którzy czasami nieświadomie przekraczają te granice?
To jest problem, który tam nagminnie się zdarza. Oni są po prostu bardzo często aresztowani, zatrzymywani przez pograniczników. Trafiają do aresztu w Osetii. Właściwie zawsze są zwalniani po zapłaceniu dosyć wysokiej grzywny. Natomiast to się kończy kilkudniowym pobytem w areszcie. Ci ludzie naprawdę nie wiedzą. Jeżeli nie ma słupów, nie ma zasieków, to oni nie wiedzą, gdzie jest granica, a i tak to nie jest takie proste. My dojechaliśmy do jednego miejsca przy granicy, gdzie wznosił się płot i pytamy się dowódcy konwoju, czy możemy podejść bezpośrednio do tego płotu. On spojrzał na GPS-a, mówi nie, tutaj płot nie pokrywa się z tą linią. Jeszcze 20 metrów przed płotem jest strefa rosyjska, czy osetyjska i zobaczcie, po drugiej stronie, tam za drugiej stronie płotu jest posterunek wojskowy i rzeczywiście znajdował się taki jakby zamaskowany okop, a tam w płocie jest furtka. Jeżeli zbliżymy się do tego płotu, to natychmiast ktoś się pojawi, nas zaaresztuje.
I ty tego poniekąd sam doświadczyłeś na własnej skórze, ponieważ jak wcześniej jeszcze opowiadałeś mi, też poruszałeś się przy użyciu GPS-a właśnie tam z obawy przed tym, że możesz sam nieświadomie te granice przekroczyć, ale też mówiłeś o tym, że byłeś podsłuchiwany.
Tak. Może chciałem powiedzieć, jak wygląda, jakie jest wrażenie z tej granicy osetyjskiej. Bo Osetia ma kształt mniej więcej okrągły. Ja bym powiedział, że Osetia to jest taki balon z drutu kolczastego. Dlatego, że do Osetii można dostać się tylko i wyłącznie jedną drogą od strony Rosji. Bo ta granica od strony gruzińskiej jest zamknięta w 100%. Można wjechać tylko od strony Rosji przez jeden tunel rokijski, bo tam są ogromne góry Kaukazu. I to jest jedyny wjazd do tego kraju. To jest 3-kilometrowy tunel. Innego wjazdu ani wjazdu nie ma. Natomiast sama granica jest sukcesywnie grodzona. Ustawiony jest płot, zasieki z drutu kolczastego. Na całej długości znajdują się kamery. Kiedy my przyjechaliśmy na granicę, to zostaliśmy poinformowani przez oficera Unii Europejskiej, że w tym momencie jesteśmy cały czas fotografowani, filmowani, dlatego nie ściągaliśmy okularów przeciwsłonecznych. Ponadto, że nie mają najnowocześniejszy sprzęt podsłuchowy. Podsłuchują w tym momencie nie tylko nasze telefony komórkowe, ale i nasze rozmowy. Tak samo ci ludzie, którzy żyją w tych wioskach, są cały czas na podsłuchu, także proszę sobie wyobrazić, że każda prywatna rozmowa w domu, nie wiem, z dziećmi, z żoną, jest cały czas podsłuchiwana, także robi to wrażenie rzeczywiście bardzo przygnębiające. Zresztą sama stolica Osetii, czyli Cinwali, to jest miasto w wielkości 30-40 tysięcy mieszkańców, ale kiedy my na nie patrzyliśmy, to sprawiało wrażenie zupełnie wymarłego.
Co mówili mieszkańcy tam na miejscu?
Myślę, że przez nich przybija rezygnacja. Jak się wjeżdża tych wiosek, to jest marazm. Ludzie siedzą przed domami, tak patrzą się w pustkę. Z nimi nawet jest ciężko rozmawiać, dlatego można się spytać, jak tutaj życie, jakie macie kłopoty i co oni mogą powiedzieć. Nie mogą powiedzieć, że zabrano im, jak mówiłem, pastwiska, zabrano im lasy, podzielono ich wioski. Każdy zna kogoś, kto był aresztowany i musiał zapłacić grzywnę, de facto okup, żeby wydostać się z Osetii Północnej.
Czy oni obawiają się tego, że rzeczywiście tam grozi wybuch kolejnego konfliktu zbrojnego?
I właśnie to jest ostatni moment, chciałem powiedzieć dokładnie. Oni żyją cały czas na krawędzi. Dzisiaj nie ma bezpośrednich symptomów tego, że za chwilę może wybuchnąć wojna. Natomiast to jest region o znaczeniu strategicznym i Rosja, jeżeli będzie chciała wywrzeć presję na Kaukaz i na Zachód, to spokojnie może tam bez problemu rozpętać nowy konflikt. Władze gruzińskie też reagują bardzo nerwowo. Ostatnie oświadczenia najwyższych przedstawicieli władz gruzińskich mówią wręcz o dokonywaniu aneksji terytoriów Gruzji. Gruzini bardzo obawiają się tego, że ta granica przebiega dosłownie tam kilometr czy dwa od drogi łączącej Tbilisi z całą zachodnią częścią Gruzji. Zajęcie tej drogi powoduje, że Gruzja jest podzielona na pół. Tam nie ma innej drogi, bo to jest górzysty kraj. Także oni mogą się wbić klinem i przeciąć Gruzję. Tam przybiega również ropociąg Baku-Supsa, który transportuje ropę z Morza Kaspijskiego na zachód. Część tego rurociągu w ogóle znalazła się teraz na terytorium osetyjskim, przy czym on jest pod ziemią, więc de facto to nie ma wpływu na jego funkcjonowanie. Natomiast rzeczywiście on biegnie bardzo blisko granicy i na przykład gdyby Rosja uznała, że należy zablokować transport ropy z Morza Kaspijskiego na zachód, to nic prostszego, tylko wywołać wojnę na granicy z Azją Północną. A taki scenariusz jest możliwy, bo pamiętajmy, że ceny ropy spadają lawinowo, Iran uwalnia rezerwy. To jest dla Rosji ogromne zagrożenie, więc takie przyblokowanie ropy z Morza Kaspijskiego mogłoby być Rosji bardzo na rękę. Więc ci ludzie wiedzą, że oni dzisiaj tutaj żyją, a jutro może na ich domy będą spadały pociski, tak jak spadały w 2008 roku. Cały czas gdzieś w niektórych domach widać dziury po kulach, wyrwy po pociskach moździerzowych, czy też po pociskach z czołgów.
Czyli ty jednym słowem potwierdzasz to, o czym donosiły także ostatnio media ogólnopolskie i ty widziałeś na własne oczy to, że rzeczywiście te słupy graniczne tam na granicy Osetii i Gruzji są przesuwane.
Tak, one są przesuwane, tylko podkreślam, one są cały czas przesuwane w ramach tej linii, którą posługują się i Rosjanie, i Gruzini, także to nie jest do końca taka aneksja terytorium. Z punktu widzenia porozumienia pokojowego z 2008 roku, oni raczej mają to prawo jeszcze robić. Jeszcze, bo jeszcze nie przesunęli za tą linię, a mówię raczej, ponieważ jak mówię, ta linia jest płynna i tak to tam wygląda. I tak działają przeważnie Rosjanie. Oni działają w tej strefie cienia, na granicy prawa i bezprawia. Dzisiaj mogą mówić, że to jeszcze jest ich terytorium i można zacząć się spierać, czy rzeczywiście jest ich, czy nie jest ich. Jedno jest pewne, no to grodzenie i ustawianie tych słupów granicznych postępuje i to naturalnie wzbudza bardzo duże obawy i władz gruzińskich, przede wszystkim tych ludzi, którzy rano się budzą. Proszę sobie wyobrazić, że rano wstajemy z łóżka, tak, wyglądają przez okno, a tutaj pod naszym oknem, prawda, po drugiej stronie ulicy albo po drugiej stronie naszego podwórka znajduje się słup graniczny, nadajmy to Federacji Rosyjskiej.
To nie jest nasze podwórko. Mnie zastanawia, co sprawia, że ciebie jako młodego podróżnika z Łodzi właśnie interesują takie tematy. Przypomnijmy, że jeszcze niedawno byłeś w Doniecku, w Donbasie. Tam mieszkałeś z żołnierzami. Później jeszcze byłeś w Mozambiku, gdzie współtworzyłeś, czy przygotowywałeś taką komisję pojednania dla mieszkańców, którzy tam no, muszą sobie radzić z konsekwencjami wojny domowej. Teraz pojechałeś do Osetii Południowej. Z tych podróży powstają publikacje. Natomiast co sprawia, że osoby z Łodzi takie tematy aż tak interesują?
Znaczy tak, ja myślę, że przede wszystkim świat staje się coraz bardziej niespokojnym miejscem i to chyba wszyscy widzimy. I uważam, że obowiązkiem dziennikarza jest być na miejscu i własnymi oczami zobaczyć, co naprawdę się dzieje. Po to, żeby uniknąć manipulacji, żeby być świadkiem, żeby dotknąć i zrozumieć świat. I uważam, że to jest powinność dziennikarza, ale również naukowca, no bo ja jestem prawnikiem międzynarodowym i ja też mogę pisać swój doktorat, tylko opierając się na źródłach, ale uważam, że to byłoby nieuczciwe, dlatego że jeżeli ja tego nie zobaczę, to jak mogę pisać o czymś, czego nie widziałem. Jak wspomniałaś, ja piszę książki. Teraz piszę książkę o postsowieckich krajach nieuznawanych, czyli Abchazja, Osetia Południowa, Górski Karabach, Naddniestrze i wreszcie Donieck. Stąd też te moje podróże, dlatego byłem w Doniecku, teraz byłem w Osetii i w Abchazji. W planach mam jeszcze przynajmniej 3 podróże po to, żeby tą książkę skończyć.
Dokąd to będą podróże?
Pierwsza podróż będzie prowadziła przez Turcję, turecki Kurdystan, tam gdzie dzisiaj też trwają działania wojenne, Armenię do Górskiego Karabachu. Druga podróż będzie wiodła przez Soczi, Kaukaz Północny, właśnie do Osetii Południowej, ale już po stronie osetyjskiej, no bo teraz byłem po stronie gruzińskiej. I wreszcie ostatnia przez Ukrainę, Krym, do Doniecka. Zatem te wszystkie punkty zapalne, które właściwie w każdym momencie mogą stać się zarzewiem konfliktu nie lokalnego, ale europejskiego, a być może oczywiście, miejmy nadzieję, że nie, wręcz globalnego, bo to są miejsca, gdzie władze rosyjskie, Kreml, dzisiaj dokonuje odbudowy imperium i próby zmiany porządku geopolitycznego, który wyłonił się w roku 1989.